Witam serdecznie na antenie Radia Maryja księdza profesora doktora habilitowanego Piotra Mazurkiewicza, kierownika Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, także sekretarza generalnego Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE 2008-2012. Bardzo serdecznie witam, księże profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże profesorze, przypomnijmy, Parlament Europejski przegłosował 26 listopada rezolucję uznającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zakazu aborcji z powodu ciężkich wad płodu za ograniczenie praw kobiet. Parlament Europejski także położył nacisk na zastrzeżenia dotyczące prawomocności Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast został opublikowany list Stałego Komitetu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE skierowany do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ten list właśnie dotyczy tej rezolucji, o której wspomniałem przed chwilą. Ważny dokument, w nim między innymi czytamy bardzo mocno podkreślone stanowisko, że ani ustawodawstwo Unii Europejskiej, ani Europejska Konwencja Praw Człowieka nie przewidują prawa do aborcji.
Tak, myślę, że tutaj po pierwsze to trzeba widzieć to stanowisko COMECE w tym momencie nie tylko jako taka bezpośrednia reakcja na rezolucję Parlamentu Europejskiego, ale również reakcja na list polskich biskupów do biskupów COMECE, jakby zwracające uwagę, jaka jest percepcja Kościoła w Polsce, gdy chodzi o stanowisko Parlamentu Europejskiego. I jeśli myślimy o tym, co jest takimi kluczowymi elementami w tym stanowisku biskupów europejskich, no to po pierwsze, oczywiście, tak jak ojciec wspomniał, chodzi o to, że nie istnieje coś takiego jak prawo do aborcji. I to nie ma takiego sformułowania w żadnych dokumentach z zakresu praw człowieka. Nie ma tego również w tym regionalnym dokumencie, jakim jest Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. I nie ma także tego również w traktatach unijnych czy w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W związku z tym my się spotykamy z pewnym sposobem opowiadania o rzeczywistości, który jest głęboko zideologizowany i który jest całkowicie jakby oddzielony od tego realnego kontekstu prawnego, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. Stąd zwraca się uwagę na to, że Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa nie ma w zakresie swoich kompetencji w ogóle kwestii związanych z tym, w jaki sposób życie człowieka jest chronione w prawie państw krajowych. To jest wyłączna kompetencja państw członkowskich i w związku z tym zajmowanie się takimi sprawami przez Parlament Europejski w ogóle jest wykraczaniem poza kompetencje przyznane Unii Europejskiej.
Księże profesorze, mamy do czynienia na pewno z bardzo niebezpiecznym mechanizmem, po który sięga Unia Europejska, bo z drugiej strony ksiądz profesor mówi o swoistego rodzaju autonomii, o traktatach, które rzeczywiście gwarantują suwerenność podejmowania decyzji przez państwa członkowskie, chociażby w tym obszarze tematycznym, jakim jest obrona każdego życia, a z drugiej strony w kontekście tej rezolucji podjętej w listopadzie przez Unię Europejską, ci, którzy podpisali się pod tę rezolucją, mówią wprost i nie ukrywają swojego zadowolenia z mogącego pojawić się mechanizmu, który umożliwi zawieszenie płatności budżetowych na rzecz państwa członkowskiego naruszającego tą tak zwaną praworządność. Więc z jednej strony mówimy o sprawach, które nie dotyczą traktatów, a z drugiej strony mamy do czynienia z ogromną batalią różnego rodzaju nacisków kierowanych na kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Tak, ale myślę, że w tym zakresie na uwagę zasługuje sformułowanie biskupów COMECE dotyczące kwestii praworządności samej Unii Europejskiej. To znaczy, że nie tylko państwa członkowskie powinny być praworządne, ale również Unia Europejska powinna być praworządna, to znaczy powinna przestrzegać własnych traktatów i nie wychodzić poza swoje kompetencje. I to myślę, że jest niesamowicie istotne, dlatego że kiedy rozmawiamy o praworządności w Unii Europejskiej, to dzisiaj na to ostrze tej dyskusji jest skierowane przeciwko głównie Polsce i Węgrom, jako państwom, które bronią takiego chrześcijańskiego sposobu myślenia o człowieku i o podstawowych wartościach. I teraz po drugiej stronie w związku z tym mamy instytucje Unii Europejskiej, czy niektórzy komisarze Unii Europejskiej, czy właśnie jak się okazuje także większość w Parlamencie Europejskim, którzy przyjmują zideologizowane stanowisko wynikające z zupełnie innej antropologii. I którzy w związku z tym pragną Unii Europejskiej jako instytucji użyć do tego, żeby przymusić państwa członkowskie, Polskę, Węgry, do zmiany wewnętrznej polityki, do zmiany sposobu myślenia o własnej tożsamości narodowej, kulturowej czy etycznej. Więc to jest ten kontekst, w którym się poruszamy i myślę, że trzeba zwracać uwagę na to, że dzisiaj polityka unijna jest bardzo zideologizowana. Na to zwracają uwagę także właśnie biskupi Comese. I obok tej kwestii ściśle, która dotyczy tutaj sprawy ochrony życia, to również jest kwestia taka, że polityka niedyskryminacji, tak jak jest ona rozumiana dzisiaj przez większość parlamentarną w Parlamencie Europejskim, to ona jest także niesamowicie zideologizowana i stąd również ten argument, że ochrona życia człowieka może być zagrożeniem dla praw kobiet, którym miałoby przysługiwać prawo do zabijania własnych dzieci.
Księże profesorze, kolejny dosyć mocno wyartykułowany aspekt w tym liście to wolność sumienia, która dzisiaj często przez prawodawstwo Unii Europejskiej jest także kwestionowana.
Tak, ale zwróćmy uwagę, że po pierwsze to Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która ten pierwotny jej zarys był formułowany w okolicach 2000 roku, ona bardzo mocno podkreśla prawo do sprzeciwu sumienia. Nie tylko prawo do wolności sumienia, ale również prawo do sprzeciwu sumienia. Tylko tyle, że 20 lat temu ten kontekst kulturowy w Europie był nieco inny i w związku z tym także obrona wolności sumienia wydawała się wówczas czymś bardzo naturalnym. Natomiast ja się spotkałem już z tym, doświadczałem tego, to był bodajże rok 2011, kiedy Rada Europy próbowała całkowicie znieść prawo do sprzeciwu sumienia jakby w całym tym obszarze Rady Europy. I teraz, jeśli zapytamy się, skąd się bierze, tak, u osób, które deklarują się jako liberałowie, tak, czyli powinni być obrońcami wolności, tak, skąd się bierze agresja w stosunku do praw sumienia ludzkiego i do możliwości powoływania się na własne sumienie, przede wszystkim w obszarze pracy zawodowej. To trzeba powiedzieć, że o to bezpośrednio chodzi o ten fakt, że na prawo do sprzeciwu sumienia powołują się lekarze czy personel medyczny właśnie w zakresie obrony życia. Czyli, że lekarze i personel medyczny odmawiają dokonywania aborcji czy uczestniczenia w aborcji. Dzisiaj także zdarza się coraz częściej, że odmawiają udziału w eutanazji, no, która w niektórych krajach Unii Europejskiej jest legalna. I próbuje się w związku z tym osłabić albo całkowicie znieść prawo do sprzeciwu sumienia, po to, żeby była możliwość zmuszania personelu medycznego i lekarzy do uczestnictwa w aborcji czy w eutanazji. Jakby drugim obszarem, w którym stosowane jest prawo do sprzeciwu sumienia, jest obszar służby wojskowej. I zwróćmy uwagę, że w żadnym z tych dokumentów przeciwko prawu do sprzeciwu sumienia nie wspomina się o tym obszarze. W związku z tym jasne jest, co jest powodem właśnie takiej agresji przeciwko prawu do sprzeciwu sumienia.
Czyli widzimy, księże profesorze, że jest to na pewno plan realizowany wielopłaszczyznowo i do tego jeszcze także jeden dosyć ważny element tego listu oddający rzeczywiście to wszystko, co działo się w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, te różnego rodzaju batalie nienawiści realizowane na ulicach naszych miast wobec życia poczętego, a nienarodzonego. Także stały komitet Comesse zauważył, że w tej sytuacji ze strony Brukseli nie padły chociażby słowa potępienia ataków w Polsce na kościoły i na miejsca kultu, a przecież do takich ataków dochodziło i w dalszym ciągu dochodzi w kontekście opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
No, ale możemy powiedzieć, że generalnie instytucje unijne tylko wówczas potępiają ataki przeciwko wyznawcom jakiejś religii, kiedy są to ataki przeciwko muzułmanom. Natomiast generalnie możemy powiedzieć, że dyskryminacja czy nawet prześladowanie chrześcijan nie znajduje wystarczającej uwagi w instytucjach europejskich. I to jest kwestia, że w tym kontekście również gdyby ataki, z jakimi mieliśmy do czynienia, były skierowane przeciwko innym grupom, to prawdopodobnie również potępienie tego znalazłoby się w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Ponieważ chodzi o Kościół katolicki, to nie zwrócono na to w ogóle uwagi, nie zauważono. Myślę, że ostatnie, powiedzmy, tygodnie pokazały nam, że mamy tutaj do czynienia z pewnym rodzajem barbarzyństwa, nie tylko w stosunku do obiektów sakralnych, choć ostatnio prawdopodobnie został podpalony również jeden z kościołów. Ale również myślę, że bardzo znamienne są ataki właśnie na te plakaty, które po prostu przedstawiają dziecko w łonie matki. Często w ogóle bez jakiegokolwiek podpisu. Po prostu widok dziecka w łonie matki jest tym, co powoduje agresję. I myślę, że to jest coś takiego, co również powinno spowodować, no myślę, nawet debatę w Parlamencie Europejskim i jakąś poważniejszą refleksję, dlatego że to dotyczy już nie tylko kwestii prawa do życia, ale również takiej przyszłości demograficznej Europy. Jeśli dziecko będzie postrzegane generalnie jako zagrożenie dla Europy, no to taka Europa nie ma przyszłości.
Potrzebne są szeroko pojęte działania, bo na pewno, księże profesorze, stoimy na swoistego rodzaju barykadzie w jakiejś bardzo ważnej, toczącej się batalii wojny cywilizacyjnej.
Ja myślę, że w tej wojnie cywilizacyjnej, jak ojciec mówi, to jest po pierwsze spór o antropologię. To jest to, na co zwracał bardzo uwagę Jan Paweł II, kiedy analizował przyczyny upadku komunizmu. I mówił, to był system oparty na błędzie antropologicznym. I dzisiaj próbuje się budować Europę na błędzie antropologicznym, co wcześniej czy później doprowadzi do katastrofy. Ale myślę, że fakt, że jest tak duże zainteresowanie Polską i tym, co się dzieje w Polsce, to jest również fakt optymistyczny. To znaczy, że jeśli patrzymy na te kierunki zmian, to one nie są identyczne w całej Europie. To znaczy z jednej strony w momencie, kiedy na przykład są właśnie ataki na prawo do życia, kiedy są ataki na instytucje małżeństwa czy rodziny, w wielu krajach Europy Zachodniej, to w Europie Środkowej, równocześnie w wielu krajach, do konstytucji wpisano definicję małżeństwa i definicję rodziny. Czy mamy właśnie to zwiększenie gwarancji ochrony życia, które nastąpiło w Polsce? A więc to jest takie pytanie, który z tych nurtów zwycięży, ale myślę, że otrzymujemy wiele także pozytywnych sygnałów od ludzi w Europie dotyczących właśnie tego przywiązania do chrześcijańskiej antropologii, do chrześcijańskich wartości, chrześcijańskiego rozumienia godności człowieka i także właśnie jego prawa do życia.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, za nasze spotkanie na antenie Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam księża profesorze. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Mazurkiewiczem, kierownikiem Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarzem generalnym Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012.